wsadzić panowo, dziękuję za dobrych przyjaciół. Trzech takich miałem, czterech takich najbliższych i po każdym z nich zostali, byli tacy, co byli w wędrówkach. To był Stefan Świrawski i po nim tamte trzy deskówki. Jaś Szeptycki, po nim Andrzej, który chodził szereg lat z nami. Kazik Marko, którego syn Jacek też kiedyś ze mną chodził. I Dominik Brawiec, dziadek obecnego Grzegorza. Pawła, nie Grzegorza, zwłaszcza to jest Paweł. I codziennie Panu Bogu za tych przyjaciół moich, a miałem tu i szerszy grono, a także innych, ale to byli tacy najbliżsi. Panu Bogu dziękuję za to, że miałem takich dobrych przyjaciół. To odegrało ogromną rolę w moim życiu. Ogromną rolę. Ogromnie mnie to wzbogaciło. I zostało takim oparciem, psychicznym oparciem do dziś. Już trzech nie żyje, jeszcze Jan Świerzaski został. I dlatego tak wiem, patrząc na was, wiem, jaki to jest skarb mieć takie przyjaźnie. Macie wszędzie swoich bliskich. Na czym to polega? Człowiekowi już to w raju Pan powiedział po stworzeniu Adama, że człowiekowi jest źle być samemu. I dlatego słowo Ewę. Każdemu z nas źle być samemu, z tym się łączy sprawa potrzebności dla kogoś. Pamiętacie, jak mały książę, właściwie nie mały książę, tylko lis, poucza małego księcia o przyjaźni. Uczy go, jak się zaprzyjaźniać i uczy o wartości przyjaźni. Mówi o oswojeniu przyjaciela. Oswojeniu przyjaciela. A później jest ta śliczna, już nawet nie scena, tylko jakiś taki ciąg. Tam pod koniec z tą studnią, która skrzypi i która będzie mu przypominać zawsze tę przyjaźń z autorem księcia. I te zboże złote i te gwiazdy dzwoniące, które przypominają mu tego przyjaciela, jakby uobecniają mu. I kiedy będę patrzył na te gwiazdy, będę pamiętał o naszej przyjaźni. I kiedy będę patrzył na te złote łany i na skrzypienie studni, to jest najpiękniejsza książeczka o przyjaźni. To polega na tym, że człowiek nie może być sam. Człowiek potrzebuje kogoś. W ten sposób go potrzebuje, że potrzebuje tego, żeby był potrzebny. Każdy z nas chce być komuś potrzebny. Potrzebny nie w sposób materialny. Czasem i tego potrzeba oczywiście. Ale ta główna potrzeba ludzkiego serca to jest potrzeba kogoś bliskiego, kto go rozumie, z kim ma jakąś wspólnotę głęboką, z kim musi łatwo dogadać. Samo wspomnienie jego już jest jakimś oparciem, zabezpieczeniem. Nie jestem sam. Jestem komuś potrzebny. A jednocześnie wielka radość wewnętrzna, bezinteresowna radość, że ja komuś jestem potrzebny. To nie jest interesowność. To nie jest jakaś pycha, to nie jest to szukanie ważności swojej. Tylko ta radość, że ja jestem nie do niczego, nie jestem niepotrzebnym stworzeniem, nie jestem nieważnym. Tylko jestem komuś potrzebny. To nie przeczy zasadzie bezinteresowności. Im bardziej przyjaźń jest, im bardziej miłość jest bezinteresowna, tym bardziej staje się przyjaźnią, im bardziej jest przyjaźń beninteresowana, tym bardziej jest prawdziwą przyjaźnią. I równocześnie, im bardziej jest tą prawdziwą przyjaźnią, tym bardziej, tym więcej daje radości, pokoju, bezpieczeństwa, można powiedzieć szczęścia. Każda interesowność już jakoś psuje te przyjaźnie. Jakimś jest zgrzytem bo jest czymś, co jest dla siebie. Nie dla kogoś, ale dla siebie. Przyjaźń jest gotowa wszystkiego się wyrzec, wszystko dać, wszystko oddać, z wyjątkiem jednego, to znaczy samej siebie, to znaczy samej rzeczywistości przyjaźni. Nie musi mieć tego przyjaciela blisko, nie musi z tym przyjacielem gadać. Wystarczy to, że wiem, że on mi jest przyjacielem, że on jest. Daje człowiekowi radość, pokój. Z dzieciństwa zostałem wspomnienie. Była u nas w domu taka francuska, która nas uczyła francuskiego i miała taką grubawą, niedużą książkę czarno-oprawną z różnymi czytankami, zeszykami francuskimi. I tam był wiersz Le Petit Savoyard, mały Sabałtczyk. Historia bardzo ubogiej matki i syna. I kiedy matka już nie ma nic, nie ma jak go wykarmić, wyżywić, nie ma co mu dać. Mówi, idź synu, daję ci na drogę, już nie pamiętam, coś tam, kawałek chleba i coś tam jeszcze. Idź w świat, tam znajdziesz sobie życie, znajdziesz coś takiego. Otóż tam mi tak zostało w pamięci, że ta bardzo kochająca matka dla dobra swojego syna wysyła go w świat, nie wiedząc, czy go kiedy jeszcze w życiu zobaczy, czyli nie oglądając się zupełnie na siebie samą, na swoje uczucia, żeby tylko jemu było dobrze. To jest ta bezinteresowność serca, prawdziwego serca matki. I drugie także też wierszyk francuski z tamtych lat dziecinnych. Tytuł nie pamiętam. Le Potolik. Jest. Nie, to nie to, przepraszam. Jest matka i synek. Synek to kilkunastoletni już. Ale małoletni, znaczy kilku, 12-13 lat. Strasznie dogłośliwy, złośliwy, ciągle tej matce dokucza i nieznośny jest. I kiedyś tak tej matce dokuczył, że jej serce wyskoczyło z piersi i potoczyło się po ziemi. I ten synek pobiegł za tym sercem i bawiąc się kopnął nie, żeby się toczyło dalej. I upadł przy tym na ziemię. I wtedy to serce do niego się odzywa, mówi mu: synu, czyś się nie potłukł? To jest drugi obraz tej zupełnej bezinteresowności, która tego jednego tylko nie chce oddać i ma prawo nie oddać tej samej, że miłości, czyli przyjaźni. Niczego poza tym nie chcąc dla siebie. W dzisiejszym świecie to są rzeczy niezrozumiałe. Dzisiaj się o tym nie pisze, nie mówi o przyjaźni. A jeżeli się pisze, to się pisze bardzo niezręcznie. Niewystarczająco. Nawet fachowcy od takich rzeczy, jak jacyś psychologowie, socjologowie też. To, co czytałem, parę takich artykułów było drukowanych, bardzo niezręcznie było pisane. A kiedyś to było w książkach filozoficznych i starożytnych, to był jeden z ważnych tematów, bo to był temat, no, jak najbardziej ludzka, człowiecza sprawa. Ale sprawa można by po dzisiejszemu powiedzieć nienaukowa. A dziś jeszcze nie jest naukowy, to jest nieważne. To wstydziłby się naukowiec, jakby zajmował rzeczami nienaukowymi. I dlatego ta nasza cywilizacja jest tak po trochę odczłowieczana. Traci te najbardziej człowiecze wartości, takie jak przyjaźń, jak mądrość, jak szczodrość, bezinteresowność. Czasem coś tam o tym powie, ale pan zdawkowo. I to są rzeczy, które trzeba odbudować. Po odbudowaniu naszej kultury, po tych strasznych zniszczeniach kultury ostatnich dziesiątków lat, trzeba i te rzeczy odbudowywać. Dlatego trzeba i być świadomym. Trzeba, żebyście... Ja wam tu wszystko mówię. Wiem, że w zasadzie mi wierzycie. Ale tak jak z wiarą religijną, tak i z tą wiarą jest to samo, że można wierzyć, czy taka, czy inna teza, twierdzenie jest prawdziwe, ale ono jest jeszcze z teorii prawdziwe, w zasadzie prawdziwe. Chodzi o to, żeby ono stało się prawdziwe w rzeczy, w realizacji. I dlatego wasza przyjaźń jest realizacją, jest sprawdzaniem tej teorii. Nawet żebyście teoretycznie tego nie wiedzieli, czy nie umieli tego określać, definiować, to i tak żyjecie tą przyjaźnią, prawdziwą, bezinteresowną przyjaźnią. Ale im bardziej umiecie to ubrać sformułowania myślowe, bardziej będziecie to też i cenić i będziecie umieli to przekazywać następnym. Tak jak mówiłem, że za parę lat tak bardzo będzie nam potrzeba inżynierów, nauczycieli i takich różnych innych ludzi, kiedy zaczniemy w sposób wolny w Polsce budować naszą kulturę, tak trzeba będzie koniecznie. I to na pierwszym miejscu ojców i matek, którzy będą te rzeczy wszystkie rozumieli, którzy będą wiedzieli, co to jest prawdziwa kultura człowieka. Kiedy byłem tam w Związku Radzieckim w czasie wojny, w Kazachstanie, to sobie dumałem, jeśli wrócę do Polski, a byłem w zasadzie pewny, chociaż widziałem, że mogę w tym mylić, a w zasadzie byłem pewny, że wrócę kiedyś. 4 lata to trwało, równiutko 4 lata, od 28 czerwca do 28 czerwca, od wyjazdu stąd i od wyjazdu stamtąd. Myślałem sobie, co bym robił w Polsce, co bym chciał robić, gdybym, jeśli tam wrócę. Myślałem sobie, chciałbym być wychowawcą dwóch kategorii ludzi. Księży i matek. Bo to są te dwie kategorie, które mają największy wpływ na kształtowanie społeczeństwa, na kształtowanie ludzi, kultury. Nie ujmując nic ojcom. Ojciec też jest matką, to znaczy też ma te same właściwości wychowawczy co matka, z tym, że matka jest bardziej tym typowym, klasycznym, bo ona ciągle jest dzieckiem, a ojciec przeważnie z pracy, ale też winien sobie z tego zdawać sprawę. I tak się rzeczywiście w moim życiu ułożyło, że po powrocie, może wcześniej po powrocie, bo 4 lata po powrocie, niecałe 4 lata po powrocie stamtąd, byłem przez 2 lata zwanym ojcem duchownym w seminarium duchownym w Polsce, w Krawalicy Piotrowskiej, znaczy tym właśnie wychowawcą od strony wewnętrznej duchowi. Później, zaraz od 50 roku byłem i jestem dalej spowiednikiem w seminarium warszawskim, czyli też wychowawcą od od tych najbardziej wewnętrznych spraw kleryków, przyszłych księży. I przez 20 lat byłem takim ojcem duchownym młodych księży studiujących na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Znaczy też tam dojeżdżałem, sporadzałem konferencję dla nich, co tygodnia miałem. Więc to mi się zrealizowało wtedy, to wychowywanie księży. Nie wiem, z jakim skutkiem, ale w każdym razie było. No i tutaj znowu przez nasze wędrówki jakoś oddziałuje na przyszłe matki, przyszłych ojców. Zresztą już jest sporo z tej gromadki takich, którzy są ojcami i matkami. Bardzo dobrze to spełniają. I dlatego tak bardzo, bardzo się cieszę każdym naszym spotkaniem, każdą naszą wędrówką i każdym naszym spotkaniem po wędrówkowym. To są te rzeczy, które myślę, że są najcenniejsze w moim życiu. I o których marzyłem temu lat 40. I to tak mówię, o tak, żeby coś mówić. Ale też, żeby zostało w waszych świadomościach, w waszych sercach, zrozumienie tej właśnie sprawy. Tej sprawy przekazywania następnym pokoleniom wartości otrzymanych z poprzednich pokoleń. I to mi się często przypomina taka czytanka z czwartej czy piątej klasy gimnazjalnej w Lwowie. Zanim się zacząłem uczyć w pełni literatury polskiej, to najpierw były takie czytanki, to się też skoro są czytanki chyba. W jednej z tych czytanek był taki rozdział, nie pamiętam ani kto napisał, ani tytułu. Nie wiem, czy to był rozdział wyjęty z jakiejś większej książki, czy to było tylko tak napisane do tej czytanki. Jest taka historia, że jest jakiś hetman, może nie hetman, chyba hetman polowy, gdzieś XVII wiek pewnie w Polsce, gdzieś na Kresach Polskich, który został otoczony swoim wojskiem niezbyt dużym przez jakiś tam nieprzyjaciół, Katarów, Kozaków, coś tam takiego, Turków może. I zwołuje swoją radę oficerską, żeby radzić, jak z tej matni się wydobyć. I czy on proponuje, czy coś tam inny proponuje, że zrobić ten sposób, żeby wysłać jakąś jedną chorągiew, pancerną czy niepancerną, czy lekką, w jedno miejsce tych nieprzyjaciół, żeby zrobić wrażenie, że tędy się chcemy przedrzeć, że tędy idziemy. I to pójdzie na pewno śmierć, ale na to, żeby wtedy, jak nieprzyjaciel pozbiera swoje siły z innych stron, na to jedno miejsce, żeby się w inną stronę przedrzeć z resztą wojska. Więc wiadomo, że ten, kto poprowadzi swoich ludzi, pójdzie na niechybną śmierć. I mówi, że nie chce wyznaczać, tylko prosi jakiegoś z tych swoich oficerów na ochotnika. I zgłasza się młody człowiek, nazywał się Aksak, tak nie mam pamięci. Mówi, że ja nie mam żony, nie mam dzieci, nikomu nie jestem koniecznie potrzebny. No więc chętnie pójdę, proszę mnie posłać. Na powstaje drugi, który się nazywa Jazłowiecki. Tak, widzicie, jak mi to... To było lat temu, że to mógł być 22 rok, mniej więcej. Mniej niż 22, czyli ile lat temu? 60. I tak mi zasłużył, pamięcie te nazwiska pamiętam. Chociaż wszystko, co mi zapominam. Drugi ten Jazłowiecki wstaje i mówi tak. Jestem żonaty, mam syna młodego, ale właśnie dlatego, że mam tego syna, chcę mu dać przykład, jak jak trzeba służyć ojczyźnie i dlatego chcę pójść. No i on idzie i wszystko się udaje. To mnie dużo nauczyło. To mnie nauczyło tego, że trzeba nieraz dużo stracić, żeby coś innego zyskać. Zyskać tym razem nie dla siebie osobiście, ale zyskać i dla ojczyzny, i dla tego swego syna. Że to będzie jak gdyby skutecznym sposobem wychowania tego młodego człowieka. Bo pamięć takiego ojca skutecznie działa. I tutaj przychodzi mi zestawienie z tymi synami, czy córkami, których ojcowie odeszli od domu. Którzy nie tylko nie dają żadnej wartości wychowawczej przez odejście takie jak tamtego, przez śmierć swoją, ale jeszcze zadają bardzo głęboką i bardzo bolesną ranę w sercu swego. Przykro mi to mówić, bo tak często to się zdarza, że może to kogoś dotknąć, ale przecież to jest tak ważne, że to odbyć. Tylko zdałem sobie mówić, że dla dziecka lepiej jest, jeśli ojciec umrze w glorii, albo w chwale, jako wzór, aniżeli jak odejdzie żyjący. Straszne powiedzenie, ale wyglądam sobie na to. To są różne postaci przyjaźni. Miłość ojczyzny jest też przyjaźnią. Miłość swojego dziecka jest też przyjaźnią. Już nie ma miłości większej nad tę, jeśli ktoś życie swoje daje za przyjaciół swoich. Zrozumienie tych wartości niematerialnych, a ważniejszych niż wszystkie wartości materialne, jest bardzo istotną rzeczą dla kształtowania kultury i społeczeństwa.